Trufla trapie o psie. Cześć, tu Ela Wojciechowska, zoopsycholog i instruktor Nose Work z Trufla Terapię. Zapraszam Cię do mojego podcastu o psie. Dołącz do mnie, jeśli jesteś opiekunem psa lub interesuje Cię psia tematyka. Ten podcast pomoże Ci jeszcze lepiej zrozumieć Twojego futrzastego przyjaciela. Mam nadzieję, że spędzisz miło czas słuchając mojego podcastu. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową truflaterapie.pl, gdzie znajdziesz wszelkie potrzebne informacje dotyczące konsultacji online oraz treningów Nose Work. Jeśli będziesz potrzebować dodatkowych informacji, to zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. A teraz zapraszam Cię już na kolejny odcinek mojego podcastu i życzę przyjemnego odsłuchu. Cześć, witam Was w 54. odcinku podcastu o psie. Dzisiaj będzie o psim dobrostanie. Ten temat wybrałam nieprzypadkowo, bo jest on bardzo bliski mojemu sercu, tak samo jak wszystkie potrzeby psów i ich zaspokajanie. No i on jest trochę tak wpasowany w ostatnie odcinki, szczególnie mówię tutaj o odcinku 51 i 53. Kto jeszcze nie słuchał, to serdecznie zapraszam. I jest on poniekąd trochę takim rozpoczęciem mikroskopijnego cyklu właśnie związanego z psim dobrostanem, bo myślę, że tutaj jeszcze pojawią się jakieś odcinki w tym kręgu właśnie tematycznym. Zaczniemy może sobie w ogóle od tego, czym tak naprawdę jest dobrostan. Jest to taka koncepcja dosyć złożona i wielowymiarowa i tak naprawdę ciężko znaleźć dobrą definicję dobrostanu. W encyklopedii PWN znalazłam opis, który mówi, iż dobrostan oznacza subiektywnie postrzegane przez jednostkę poczucia zadowolenia z fizycznego, i tutaj mamy zdrowie, kondycję fizyczną, psychicznego i społecznego stanu własnego życia. I każdy organizm dąży do takiej równowagi, która jest potrzebna do zachowania właśnie dobrego samopoczucia. Dobrostan jest również związany z zaspokojaniem podstawowych potrzeb zwierzęcia, w tym przypadku oczywiście psa, a także z 5 wolnościami. Przypomnę może pokrótce, jakie potrzeby psa należy spełnić, aby on był zadowolony. Oczywiście każda z tych potrzeb powinna być dopasowana indywidualnie do danego psa, ponieważ każdy pies w zależności od własnych preferencji może mieć większe lub mniejsze potrzeby w danym obszarze. Więc tak, potrzeby biologiczne i fizjologiczne, i one są tutaj niezbędne w zasadzie do przetrwania, to oczywiście związane ze zdrowiem, jest to też jedzenie i woda, bezpieczne schronienie i komfort termiczny. Potrzeby behawioralne, czyli możliwość wykonywania naturalnych zachowań związanych z danym gatunkiem, i są to kontakty socjalne, stymulacja umysłowa, aktywność fizyczna, możliwość wykonywania zadań zgodnie z typem czy z rasą psa oraz wzbogacenie środowiska. Potrzeby emocjonalne, czyli zdrowie psychiczne. I tutaj mamy poczucie bezpieczeństwa, kontakt socjalny, zabawa i interakcje i aktywności, ochronę przed traumatycznymi wydarzeniami, budowanie stabilności emocjonalnej przez drobne wyzwania, możliwość wyboru i możliwość kontrolowania otoczenia. A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o psich potrzebach, to nagrałam o nich chyba 4 odcinki i do tych odcinków zostawiam Wam linki w opisie tego odcinka. Aby zapewnić dobrostan zwierzęciu, muszą być także spełnione podstawowe wolności, od których ten dobrostan jest zależny. I są to wolność od głodu i pragnienia, wolność od dyskomfortu, wolność od bólu, urazów i chorób, wolność do wyrażania naturalnych zachowań i wolność od lęku i stresu. Jeśli skupimy się na psach domowych, no to tutaj mamy w większości spełnione potrzeby biologiczne. Nie chcę tutaj odnosić się do psów, które mieszkają poza domem w kojcach czy budach lub takich, które w ogóle nie mają domów, no bo wiadomo, że tutaj może pojawić się deprywacja tych potrzeb. Dzisiaj chcę się skupić na psach rodzinnych, domowych, które wszelkie potrzeby niby mają zaspokojone, ale czy faktycznie tak jest? Czy to, że pies ma stały dostęp do miski z jedzeniem, wodę, jest pod kontrolą weterynarza, ma zabawki, kolorowe akcesoria, ciepłe posłanie i czułość opiekuna, oznacza, że jego dobrostan jest niezachwiany? Jeśli spojrzymy sobie na 5 wolności, no to pierwsza z nich jest tutaj spełniona. Oczywiście mogą się zdarzyć pewne nadużycia, jednak w większości opiekunowie dbają, aby ich psy miały miskę z jedzeniem i z wodą. Chociaż tutaj też tak bywa, że tego jedzenia pojawia się zbyt dużo i wiele psów jest przekarmianych, co prowadzi niestety do otyłości. A otyłość u psa wiąże się często z dyskomfortem i może prowadzić do różnych zaburzeń zdrowotnych, stąd też ma ona wpływ na dobrostan psa. Ten dyskomfort to nie tylko dyskomfort fizyczny, ale również psychiczny. I warto tutaj spojrzeć nawet na środowisko, w którym żyje pies. Psy domowe głównie mieszkają w miastach, gdzie są codziennie bombardowane przez różnego rodzaju bodźce. Jest to hałas uliczny, nieznani ludzie, nieznane psy, ograniczona ilość zieleni, gdzie mogłyby sobie poeksplorować teren i powęszyć, oraz mnóstwo betonu, spaliny i innego rodzaju wonie, które są niekoniecznie przyjemne dla psiego nosa. Również w domowych pieleszach pies może odczuwać dyskomfort, gdyż na przykład niewłaściwe ułożenie legowiska, gdzie pies nie może sobie spokojnie odpocząć, jakieś domowe hałasy, dźwięki spoza domu czy klatki schodowej, dźwięki muzyki, telewizora, wszystkich urządzeń, które pipają i wydają dziwne dźwięki, biegające dzieci, zapachy domowych odświeżaczy powietrza, negatywne emocje opiekunów, nadmierne kontrolowanie psa, próby zabawy z psem, które niekoniecznie są odpowiednie dla psa, zabiegi pielęgnacyjne, wszelkie akcesoria służące do tych zabiegów lub inne akcesoria takie jak obroże, szelki czy kagańce, a także niechciany ludzki dotyk, wizyta u weterynarza, wizyta u groomera, przyjazdy gości. To wszystko może sprawić, że pies będzie zaniepokojony i nie będzie czuł się komfortowo w danej sytuacji. To tylko kilka przykładów, które w codziennym życiu mogą powodować dyskomfort u psa, ale również zaburzać jego poczucie bezpieczeństwa. Co z następną wolnością, czyli wolność od bólu, zranienia czy choroby? I tutaj również opiekunowie w większości zapewniają należytą opiekę weterynaryjną swoim podopiecznym. Jednak jeśli chodzi o ból, to w tym aspekcie wielu opiekunów nie ma pojęcia, że ich pies odczuwa ból, ponieważ psy potrafią w takim bólu trwać przez bardzo długi czas. Myślę, że na temat bólu też pojawi się odcinek, bo to jest bardzo istotna kwestia, która jest często pomijana z uwagi właśnie na niedostateczną wiedzę w tym obszarze. W kwestii wypadków czy zranień, no to niestety one też się zdarzają i to często z winy opiekunów, którzy nie przewidują, co może spotkać psa, który na przykład biegnie sobie za kotem po osiedlu, albo ucieknie za suką w rui. Niby takie oczywiste sytuacje, ale jednak często prowadzą one do poważnych konsekwencji. Z drugiej strony urazy, które zdarzają się na skutek zbyt dużego obciążenia psiego organizmu poprzez udział na przykład w psich sportach. często opiekunowie przeciążają swoje psy lub ćwiczą z nimi w sposób niepoprawny. Szczególnie jest to widoczne przy psach, które trenują sporty dosyć intensywnie lub rozpoczynają treningi ze swoimi psami, które jeszcze mają niedostatecznie rozwinięty kościec. Niestety takie przypadki zdarzają się nagminnie. Warto również zwrócić uwagę na akcesoria, które są używane przez opiekunów, a które powodują ból u psa. Wszelkiego rodzaju obroże zaciskowe, kolczatki, obroże elektryczne, haltery, dławiki czy źle dopasowane kagańce, a także źle dopasowane szelki mogą powodować duży ból i dyskomfort nawet w poruszaniu się psa. No i oczywiście tutaj nie mogło zabraknąć biednych psów, które już urodziły się skazane na cierpienie, czyli wszelkie rasy mające genetyczne predyspozycje do schorzeń powodujących dyskomfort, jak również psy, których kufy są zredukowane tak, że mają one ogromne problemy z oddychaniem. Czwarty punkt to możliwość prezentowania naturalnych zachowań. I tutaj w tym względzie większość psów domowych została pozbawiona zachowania się zgodnie z naturą. Ponieważ takie zachowania jak kopanie dołów, tarzanie się, zjadanie nieczystości, szczekanie, gonienie zwierząt, podgryzanie, to wszystko zachowania, które poddaje się próbie eliminacji. Niezrozumienie natury psa oraz rosnące względem psa oczekiwania powodują, że coraz więcej osób poszukuje właśnie pomocy u specjalistów, by szybko i skutecznie naprawić psa. Jednak brak możliwości prezentowania naturalnych zachowań często prowadzi do pojawienia się frustracji, a co za tym idzie, do prezentowania tych zachowań w kontekstach, które dla opiekuna stają się problematyczne, na przykład gdy border collie zaczyna zaganiać dzieci. Ostatnią wolnością jest wolność od lęku i stresu. No i tutaj też nie jest dobrze, bo wiele psów domowych jest narażonych zarówno na sytuacje, które mogą powodować u nich pojawienie się zachowań lękowych lub odczucia stresu i dyskomfortu. Oprócz tego, o czym wspomniałam w punkcie właśnie o dyskomforcie i poczuciu bezpieczeństwa, możemy tutaj dodać takie elementy jak brak poprawnej socjalizacji, która w bardzo dużej mierze odpowiada za budowanie odporności psa w dorosłym życiu i zarówno uwarunkowania genetyczne, jak i pierwsze tygodnie życia psa mają ogromny wpływ na rozwój zachowań lękowych. Jeśli więc opiekun nie zadba o te aspekty, no to pies może w przyszłości obawiać się wielu rzeczy. Jeśli pies zostaje wprowadzony w sytuacje, które mogą powodować u niego pojawienie się strachu, no to może być tak, że ten pies jako strategię radzenia sobie w tej sytuacji wybierze komunikację agresywną, a więc będzie próbował pozbyć się tego zagrożenia poprzez na przykład szczekanie czy gryzienie. Warto więc sobie pomyśleć, czy są takie momenty, które powodują psa stres i może zawczasu zadbać o to, by nie musiał się on obawiać. Jedną z sytuacji, która powoduje duży dyskomfort u psa i nawet mogą pojawić się jakieś ataki paniki, to oczywiście zaburzenia separacyjne. Pozostawienie psa na długie, samotne godziny w domu to jeden z przykładów pokazujący, jak ograniczona jest wolność od stresu i lęku. Nie wspominam już tutaj o wszystkich awersyjnych metodach szkoleniowych, karaniu psa i sytuacjach, kiedy pies może doświadczać obawy przed opiekunem. Poprzez próby dopasowania psa do siebie i do swoich potrzeb, jego dobrostan został naruszony. Spokojny, cichy, piękny i dobrze ułożony pies może i jest dla niektórych powodem do dumy i pasuje do życia w społeczeństwie, które stworzyliśmy, jednak nie jest to szczęśliwy pies. czy potrzeby opiekuna powinny być zaspokojone kosztem potrzeb i wolności psa. Może warto przyjrzeć się swojemu psu i zastanowić się, co jest dla niego ważne, co on by wybrał w danym momencie. Czy na pewno ma ochotę na spacer, drapanie za uchem, szczotkowanie, trening, spotkanie z miśkiem itd. Zrozumienie zachowań i potrzeb psa odgrywa kluczową rolę dla zapewnienia dobrego samopoczucia fizycznego, jak i psychicznego psa. Dlatego posłuchajcie, co mówi do Was pies. Z punktu widzenia niektórych osób może to się wydawać trudne, jednak warto odrzucić swoje potrzeby i wymagania wobec psa i poznać jego prawdziwe oblicze. I z tą refleksją zostawiam Was i mam nadzieję, że wytrwaliście do końca tego odcinka. Jeśli uważacie, że moje treści są ciekawe i wartościowe, to podawajcie je proszę dalej. Będzie mi również bardzo miło, jeśli zostawicie recenzję albo gwiazdkę w aplikacji, w której słuchacie tego podcastu, bo w ten sposób będę mogła dotrzeć do większej ilości opiekunów, którzy być może jeszcze nie odnaleźli właściwej drogi do zbudowania relacji ze swoim psem. Także trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!